środku dnia.
I to ciastko w postaci zmiany trenera w Lechu Poznań. Postanowiłem zjeść w tej godzinie razem z Dawidem Cytrowskim, naszym dziennikarzem sportowym. Witaj, Dawidzie.
Dzień dobry.
Zapytam ciebie na początek, jako człowieka, który siedzi w tej branży, czy ciebie zdziwiła ta nagła decyzja władz klubu?
Wydaje mi się, że nie, że chyba tak naprawdę wszyscy, którzy gdzieś tam tym Lechem się interesują, takiej decyzji się spodziewali. Nie wiem też, czy była nagła, bo takie głosy dochodzą, że chyba ten ostatni mecz z Radomiakiem wielkiego wpływu na tę decyzję już nie miał, że ta decyzja została podjęta trochę wcześniej, że generalnie cała ta runda w wykonaniu Lecha była negatywnie oceniana przez władze klubu i ta decyzja o zwolnieniu Johna van den Broma już kilka tygodni temu zapadła.
Czyli proszę państwa, trenerem Lecha Poznań John van den Brom był od 20 czerwca 2022 roku do 17 grudnia 2023, czyli półtora roku, czyli o rok krócej niż za pierwszym razem Mariusz Rumak, nowy trener. Będziemy o obu panach rozmawiali w tej audycji. Chciałem ciebie jeszcze, Dawidzie, zapytać, zanim oddamy głos też ekspertom przez ciebie nagranym, czy ty oceniasz tę zmianę tak na razie ogólnie, powiedzmy, pozytywnie, czy masz jakieś inne zdanie?
Po owocach to wszystko poznamy. Tak naprawdę generalnie ocenianie trenera, zanim on tak jeszcze rozpoczął swoją kadencję, byłoby chyba nie na miejscu. Natomiast także i podsumowanie kadencji Johna van den Broma wydaje mi się, że może być niejednoznaczne i trudne do takiego jasnego sprecyzowania. To znaczy, z jednej strony John van den Brom osiągnął największy sukces w historii Lecha Poznań, jeśli chodzi o występy w europejskich pucharach, ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy. Pewnie o tym też sobie będziemy mówić. Natomiast z drugiej strony, patrząc na to, jaką kadrą dysponował, najdroższą kadrą w historii Lecha Poznań, jeśli chodzi o utrzymanie tych piłkarzy i być może także, a nawet na pewno, najlepszą, jeśli chodzi o piłkarską jakość, to jednak te wyniki ligowe były trochę rozczarowujące, szczególnie jeśli chodzi o jesień tego roku. Nie wiem, na ile teraz mamy czas, bo ja sobie nawet przygotowałem takie statystyki, które chyba dobrze pokazują to, jak bardzo Lech w ostatnim czasie podupadł. Nie chcę powiedzieć, że upadł już kompletnie, bo sytuacja w tabeli mimo wszystko w dalszym ciągu jest całkiem nie najgorsza, ale to chyba wynika bardziej z przeciętnej dyspozycji rywali niż z dobrej dyspozycji Lecha Poznań.
Bo wiesz co, przejdziemy do tego jeszcze, bo ja bym chciał, żebyśmy jeszcze na chwilę zatrzymali się przy holenderskim trenerze, bo rzeczywiście, powiedz mi tylko, oświeć mnie, czy rzeczywiście możemy mówić, że to, co osiągnął z Lechem Poznań John van den Brom w Europie, to jest największe osiągnięcie w historii Lecha właśnie w rozgrywkach europejskich?
Bez dwóch zdań, jest to jeden z lepszych wyników polskich klubów w ogóle w historii. Oczywiście były półfinały Ligi Mistrzów chociażby, czy duże wyniki, także finały europejskich pucharów Górnika Zabrze. Natomiast w przypadku Lecha Poznań ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy w tych czasach nowożytnych, tak to powiedzmy, w XXI wieku absolutnie żaden polski klub tak znakomitych wyników na europejskiej arenie nie osiągnął, jak to się udało Kolejarzowi w zeszłym sezonie. Ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy to naprawdę wynik, który będziemy wspominać, także te mecze z Fiorentiną absolutnie niezapomniane.
Tak, także w dwóch meczu 4-6, czyli całkiem bardzo dobry
szczególnie wynik. Szczególnie ten rewanż. Ja generalnie jestem zwolennikiem twierdzenia, że wszystko zależy od kontekstu, a Fiorentina na tamten czas w kwietniu 2023 roku to był jeden z lepiej w Europie grających zespołów w piłkę. Nawet jeśli jej miejsce w tabeli Serie A tego nie oddawało, to naprawdę zawodnicy z Florencji byli w znakomitej dyspozycji, a jednak Lech tam pojechał, postawił się i napędził srogiego stracha włoskim kibicom, także włoskim dziennikarzom. Byłem wtedy we Florencji, widziałem miny włoskich kibiców, kiedy Lech strzelał bramkę na 3-0 i w zasadzie odrabiał straty z bułgarskiej. To było coś niesamowitego i to na pewno będziemy pamiętać, jeśli chodzi o tę kadencję Johna van den Broma.
Tym bardziej szokująca postawa Lecha w rozgrywkach europejskich w tym roku. No to był po prostu
prysznic.
No.
I to był jeden z tych kamyczków do ogródka Johna van den Broma, które pewnie w jakiś sposób przesądziły o tym, że Holendra z nami już nie ma.
No dobrze. Zapytałeś szefa redakcji sportowej telewizji WTK Jakuba Wielińskiego o tym, dlaczego jego zdaniem zwolniono Holendra. Posłuchajmy tej wypowiedzi, ewentualnie się do niej też może odniesiesz. Proszę bardzo.
Nawet ta wpadka w Szczecinie, to 0-5 haniebne, nie przekreślało szans van den Broma, choć teraz dochodzą nas słuchy, że wtedy Piotr Rutkowski wbiegł tam do szatni rozzłoszczony, ale ja myślę, że to zaczęło się chyba jednak od tego meczu z Jagiellonią, kiedy Lech miał festiwal niewykorzystanych szans, bo 3-0 z Jagiellonią, później porażki u siebie z Piastem, z Widzewem, gdzie te mecze powinien Lech wygrywać. No i Radomiak, ostatnia świeża sprawa, 2-0 w trakcie meczu i ta przewaga roztrwoniona. Myślę, że jednak to 0-5 byśmy zapomnieli gdzieś, jeżeli chodzi o kibiców Lecha, gdyby Lech te kolejne mecze, które powinien wygrywać, wygrywał. No i teraz sytuacja w tabeli byłaby też zupełnie inna.
Czyli rozumiem, że po prostu to, co Lech prezentował tutaj w krajowych rozgrywkach, zaważyło o tej decyzji, tak?
Znaczy, myślę, że to się mimo wszystko tak naprawdę rozpoczęło w Trnawie już w sierpniu tego roku. Ta absolutnie niespodziewana porażka z europejskim outsiderem, tak to chyba trzeba powiedzieć. No bo Lech był zdecydowanym faworytem, nie tylko patrząc na to, co prezentował w europejskich pucharach w poprzednim sezonie, ale generalnie, jeżeli porównamy sobie jakość piłkarską Słowaków, a drużyny Lecha Poznań, to tam jest przepaść. Lech powinien spokojnie w tym dwumeczu sobie poradzić i ta absolutnie niespodziewana porażka już mocno wstrząsnęła Lechem, nie tylko jeśli chodzi o taką sferę sportową, prestiżową, ale także, i to też bardzo ważne, finansową. Lech w swoim budżecie kalkulował wpływy z europejskich pucharów i gry z fazy grupowej i nagle tak brutalnie to wszystko zostało przerwane. Lech został z bardzo drogą kadrą na utrzymaniu, bez wpływów z europejskich pucharów, więc to na pewno, mówiąc bardzo delikatnie, zdenerwowało władze Lecha, że na tak łatwej przeszkodzie Lech się, mówiąc kolokwialnie, wyłożył.
Lech liczył pieniądze, które nie dotarły, można powiedzieć.
No właśnie, a potem tłumaczono to sobie tak, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przez to, że Lech nie będzie grał w europejskich pucharach, no to będzie miał trochę więcej czasu na to, żeby przygotowywać się do spotkań ligowych. Ma kadrę budowaną na grę na trzech frontach. Na tych trzech frontach grał nie będzie, więc jakość tej kadry absolutnie predestynuje Lecha do tego, żeby nie tylko bić się o Mistrzostwo Polskie, ale tak naprawdę już jesienią odjechać tej ligowej stawce, odjechać tym rywalom, którzy grają w europejskich pucharach. Legia Warszawa, Raków Częstochowa, one punkty zgodnie z przewidywaniami potraciły. No problem polega na tym, że Lech nie grający w pucharach także te punkty tracił i zamiast przewagi kilkupunktowej po rundzie jesiennej zrobiła się kilkupunktowa strata.
No właśnie, były sytuacje, że cieszyliśmy się tutaj w Poznaniu, że rywale gubią punkty, grają dla Lecha, a Lech nie gra dla siebie.
No właśnie, i to tak naprawdę później zaczęło gdzieś te szale przeważać na stronę zwolnienia Van den Broma.
Powiedziałeś wstępnie, że nie tak jednoznacznie można oceniać dorobek Holendra w poznańskim klubie. No to posłuchajmy teraz właśnie opinii w drugą stronę o pozytywach, które w Lechu będą jednak się kojarzyć z Johnem Van den Bromem, mówi Damian Smyk z portalu goal.pl.
Ja myślę, że będziemy bardzo często wracać gdzieś w przyszłości do tego, co działo się, zwłaszcza wiosną tego roku, ta wiosna 2023. Ja zawsze twierdzę, że historię polskich klubów jednak pisze się pucharami i też z rozmów z kibicami wynika, gdy oni wracają do lat wcześniejszych. Wiadomo, trofea są istotne, ale te historie pisze się pucharami i tutaj myślę, że nikt nie zabierze Johnowi Van den Bromowi tego ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy, bo no, to jest coś epokowego. To polski klub grający właśnie jeszcze w kwietniu w europejskich pucharach i dzielnie radzący sobie z Fiorentiną, to jest coś, czego nie powinniśmy zapominać i pewnie nie zapomnimy. I wydaje mi się, że jakbyśmy mieli wskazać taki najjaśniejszy, absolutnie najjaśniejszy punkt czy element tej kadencji, to będzie to właśnie nauczenie Lecha też gry co 3-4 dni w tym okresie takim bardzo gorącym, gdy ten sezon jest już długi, bo Lech jednak trzeba przyznać, czy z Bodo Glimt, czy z Djurgården wyglądał bardzo dobrze. Więc być może to po prostu był trener na tamten czas.
Zgadzasz się, Dawidzie?
Tak, wydaje mi się tak, natomiast Damian też wspominał o tym, że będziemy pamiętać tę europejską przygodę na wiosnę. Generalnie ta wiosna tego roku to taki zdecydowanie najjaśniejszy okres za kadencji Johna Van den Broma, bo nie tylko świetne występy w europejskich pucharach, ale także w lidze. Tam oczywiście zdarzały się wpadki, ale nie było ich tak wiele jak później czy wcześniej. Średnia punktowa za wiosnę 2023 1,83. 33 punkty w 18 spotkaniach Lech wówczas zdobył i to był właśnie najlepszy okres za kadencji Johna Van den Broma, szczególnie końcówka sezonu, 4 zwycięstwa z rzędu, zdobyty brązowy medal. Pewnie, że kibice chcieliby więcej. Lech tak naprawdę w poprzednim sezonie dość szybko wypisał się z takiej walki o Mistrzostwo Polski, ale wciąż był w walce o ligowe podium. Porównując sobie, jak wcześniej Lech radził sobie, czy w zasadzie nie radził sobie, łącząc grę w europejskich pucharach z ligą, to trzeba oddać, że za Johna Van den Broma wyglądało to całkiem nie najgorzej. To znaczy Lech nie odstawał od reszty stawki w lidze i tutaj faktycznie na kończył Holender gry kolejorza co te 3-4 dni. No szkoda, że nie miał okazji tego potwierdzić już jesienią, bo Lech co 3-4 dni nie grał, bo nie grał w europejskich pucharach.
Tak, mamy już pierwszy telefon 618-654-654. Zanim ja oddam głos naszemu słuchaczowi, to jeszcze tylko przypomnę opinię, którą na temat Johna van den Broma wypowiedział w pierwszym, w nowej starej roli trenera Mariusz Rumak, bo on w wywiadzie dla Lech TV powiedział o tej kadencji swojego poprzednika tak. Ćwierćfinał Ligi Konferencji to jest sprawa nietuzinkowa. Fajnie było patrzeć, jak Lech gra i jak przeciwnik podchodzi z respektem do tego, co Lech robił. Za van den Broma bardzo mocno po europejsku poszliśmy do przodu. Chwali więc, no bo trudno nie chwalić chyba tego osiągnięcia. A więc oddaję głos naszym pierwszym dwóm słuchaczom. Najpierw pan Roman. Panie Romanie, ma pan czas.
Dzień dobry. Kłaniam się nisko, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, że mianowicie kibicuję Lechowi już od kilku, można powiedzieć, 10 lat, ale nie rozumiem tylko jednej rzeczy, wie pan, że Lech niby to jest drużyna, bo jak teraz dzisiaj słyszałem, że jest najtroższa, że jest taka, że jest owaka, że bardzo dobrze tam się kiedyś sprawowali, teraz się nie sprawują, ale dla mnie rzeczą jest taką niezrozumiałą to, że przez tyle lat, będąc prezesem, pan prezes klubu, nie może dojść do jednej sprawy, mianowicie tego, że znajdziesz ludzi nie pierwszego trenera, nie drugiego trenera, nie trzeciego trenera, ale zaplecze, takie zaplecze, którym będzie powodowało to, że ten narybek Lecha, który jest no niby najlepszy w Europie też, czy ponoć prawie dosięga do średniej europejskiej, że z tego narybku nic nie mamy. Ja dlaczego odchodzę od pierwszej drużyny? Dlatego, że no wstyd jest. Dla mnie osobiście to jest wstyd, że ja tam widzę jedno nazwisko polskie, lub dwa nazwiska polskie, lub trzy nazwiska polskie. My, Lech zawsze grał Wielkopolanami, grał naszymi zawodnikami i to mu się udawało. Raz było gorzej, raz było... Ale ta gra była inna. Dzisiaj, jak ja patrzę na Lecha, jak on, mając piłkę, stoją na środku, jest ich 5-6, ale nie wiedzą, co z tą piłką zrobić. To jest pierwsza liga, to są ludzie, którzy zarabiają tak potężne pieniądze. Ja nie mam nic do tego, ile oni zarabiają, broń Boże, tylko mówię, za tak duże pieniądze, on nie wie, co z piłką zrobić, to jest jego zawód. Gdybym ja na przykład w swoim fachu tak się zachowywał, to mnie kopnął, wie pan gdzie, no nie? Szef mój powiedział, idź sobie szukaj roboty, gdzie indziej. Natomiast tutaj wszyscy potem, Lech nie wie, on jest zagubiony w tej chwili, on nie wie, co się z nim dzieje i jeszcze jedna straszna rzecz, to jest faule. Skąd się to wzięło? Lech zawsze grał czystą piłkę. I szanowni panowie redaktorzy, tam bardzo miło rozmawiacie, bardzo miło to, ale ja mówię jeszcze raz, ja bym wrócił do zalążka tego, żeby Lecha odbudowywać w sposób właśnie tu z Wielkopolski. Ja wiem, że to jest trudno, ale my mamy też w Wielkopolsce bardzo dużo piłkarzy, którzy uciekają, których zabiera Legia, Pogoń Szczecin, Gdańsk zabierają inne śląskie zespoły, a my szukamy gdzieś za granicą. Niby jest to, tak jak Waldy, niby to jest przepiękny, zdaje się, okaz, no nie wiadomo jakie cudo jest, a co robił w ostatnim meczu?
Na kontrze muszę dodać, mimo wszystko jednak Lech jest klubem, który mocno stawia na wprowadzanie tej młodzieży, natomiast wprowadzanie młodzieży bardzo ładnie brzmi w takich publicystycznych dyskusjach, natomiast należy pamiętać, że kiedy wprowadza się 17, 18, 19-letniego chłopaka do pierwszego składu, to mimo wszystko trzeba liczyć się z tym, że to może spowodować spadek jakości gry, no bo taki 17-latek nie będzie miał takiej odporności psychicznej, nie będzie pewnie czasami miał też także umiejętności, jak trochę bardziej doświadczony zawodnik. W credo tak naprawdę władz klubu jest wprowadzanie młodych zawodników i to też trzeba przyznać, że John van den Brom mocno rozwinął Filipa Marchwińskiego, który oczywiście wchodził już za poprzednich trenerów, przecież debiutował za trenera Adama Nawałki Filip Marchwiński, ale tak naprawdę dopiero za trenera Johna van den Broma Marchwiński trafił do reprezentacji Polski, stał się absolutnie podstawowym zawodnikiem, więc rozwinięcie tego indywidualnego potencjału Marchwińskiego to jest jakaś zasługa Johna van den Broma. To, że jest mało Polaków generalnie generalnie. No chyba niestety taki jest trend w polskiej lidze, kiedy spojrzymy także na inne zespoły, na Legię Warszawa, na Raków Częstochowa, tam także prym wiodą obcokrajowcy. No i chyba musimy się z tym pogodzić, że najlepsi polscy piłkarze bardzo szybko wyjeżdżają za granicę za lepszymi jeszcze pieniędzmi niż te, które mają w Polsce. No i są te polskie kluby zmuszone do tego, żeby szukać po prostu tańszych obcokrajowców. No tak to jest i tylko nie tylko w Lechu.
Czyli Dawidzie, rozumiem, że akademia jest po to, żeby produkować na sprzedaż, tak?
Ale, no zdecydowanie.
Panie redaktorze, ja się z panem całkowicie zgadzam. Wiadomo, że od razu nikt Eichsteinem nie zostanie, ale tu chodzi o jedną rzecz, dla mnie jedną rzecz. Mianowicie, ile my gubimy tej młodzieży po drodze. Wspaniałej młodzieży, która naprawdę się rozwija. Nie ma takiego czegoś w zachodniej. Ja na przykład czytałem ostatnio chyba bodajże o Ajaxie, czy o jednym z holenderskich klubów. Przepiękny artykuł był w gazecie, czytałem naprawdę na młodzież. I tam są trenerzy, który nie powstydziłby się żaden klub światowej sławy.
Dziękuję. Panie Romanie, bardzo dziękujemy, bo kolejne słuchacze czekają.
Jedna rzecz tylko, musimy liczyć się z tym, Lech co roku chce wprowadzić, nie zawsze się to udaje, ale w domyśle co roku chce wypromować przynajmniej jednego zawodnika, który gdzieś będzie wchodził, pukał do bram pierwszej drużyny i trzeba mieć na uwadze, że jeżeli ta liczba zostanie zwiększona, no to niestety, ale to może wpłynąć później na wyniki osiągane przez cały zespół. Nie wiem, czy Lech wówczas wypisze się z walki o Mistrzostwo Polski, ale to na pewno będzie bardzo utrudnione, jeżeli większa liczba młodych zawodników będzie grała na stałe w pierwszym składzie.
A powiedz mi jeszcze, bo nie sprawdzałem tego, Dawidzie, czy w Ekstraklasie obowiązują w tej chwili jakieś takie bonusy dla drużyn, które wprowadzają właśnie młodych graczy?
To jest bardziej zasada nie marchewki, a kija, to znaczy jest limit młodzieżowców do spełnienia minutowy. Jeżeli jakaś drużyna tego limitu nie spełni, to będzie płacić kary finansowe. Więc natomiast w Lechu z tym problemu nie ma. Inne kluby muszą się tym martwić. Maksymalnie 3 zawodników może punktować. To jest troszkę zawiły system, nie ma teraz pewnie czasu.
Ale w każdym razie mechanizm jest.
Mechanizm jest, żeby promować tych młodych. Każdy przynajmniej 90 minut w ciągu meczu musi młodzieżowiec grać średnio, mówię, na spotkanie. Jeżeli ten limit minut nie zostanie wypełniony przez drużynę, to na koniec sezonu całkiem pokaźne sezony. Kary są, z czym się chociażby Raków Częstochowa musi mierzyć, to tak ciekawostkowo, w zeszłym sezonie częstochowianie celowo nie wystawiali młodzieżowca, bo walczyli o Mistrzostwo Polski i nie chcieli, mówiąc wprost, osłabiać swojej kadry, licząc się z tym, że po prostu zapłacą grubą karę finansową na koniec sezonu.
Z tego, co dostaną za zwycięstwo.
No właśnie, trochę tak to wyglądało, premii. Natomiast no, koniec końców pogodzili się z tym i nie wystawiali młodzieżowca.
Panie Marcinie, oddajemy panu głos. Halo?
Halo, halo, dzień dobry, witam. Ja uważam, że z tą młodzieżą w Lechu nie jest tak źle. Jeżeli spojrzymy na polskie kluby, to naprawdę myślę, że top. Natomiast ja o czymś innym. Ja o właścicielu. Będzie dobrze za 2-3 lata. Pozbieramy, powiedzmy, ekipę. Może wpadnie znowu przypadkowy jakiś mistrz Polski i co się stanie? Wszyscy sprzedani. I ja nie widzę tutaj od czasu, kiedy pan Rutkowski został właścicielem Lecha, że nawet jeśli uda się zbudować tą drużynę, tak, bo teraz nie mamy tej drużyny, teraz gra Weldę dobrze w piłkę i tam, nie wiem, na palcach wymienić, ale jeżeli za rok, za dwa uda nam się zbudować znowu fajny zespół, nie wiem jakim cudem, nie wiem jakim, z jakim trenerem, to momentalnie jest ten zespół rozprzedany. I tak jest w kółko Macieju, dopóki właścicielem tego naszego kochanego kolejorza nie będzie ktoś, kto kocha go, to ja przyszłości dla tego klubu nie widzę. To jest tylko i wyłącznie biznes i jeszcze raz biznes. No i
dziękuję panu.
Jedną rzecz muszę na kontrę dodać, bo absolutnie nie chcę tutaj wychodzić i stawiać się w roli jakiegokolwiek adwokata kogokolwiek, bo to nie jest moja rola. Natomiast Lech zdobył Mistrzostwo Polski w 2022 roku i mimo wszystko ten trzon zespołu został zachowany do teraz. Mikael Isak, Filip Bednarek, który no, jest teraz rezerwowym, ale dwaj stoperzy, Salamon Milić, Jesper Karsztrem. W ostatnim czasie, ostatnie 2-3 lata jednak da się zauważyć taki trend, że Lech raczej stawia na przedłużanie kontraktów z zawodnikami, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani, mówiąc trochę taką piłkarską nowomową. I faktycznie to trzeba odnotować, że o ile wcześniej nasz słuchacz no pewnie miał rację, że po dużym sukcesie, ale tak to też wygląda w innych polskich klubach, że gdzieś ten pieniądz dyktuje warunki gry na rynku transferowym. O tyle jednak w ostatnim czasie Lech stara się te kontrakty z tymi najlepszymi zawodnikami przedłużać. Nie zawsze się to udaje, ale choć chociażby w zeszłym sezonie przedłużenie umów z Karsztremem czy z Isakiem, także z Antonio Miliczem, no to wskazuje na to, że jednak w Poznaniu chcą zachowywać trochę dłużej ten trzon zespołu.
Tak, za chwileczkę skomentujemy wybór następcy Holendra, natomiast jeszcze pan Mikołaj i słuchamy pana. Czy panu się podoba ta zmiana na stanowisku trenera Lecha Poznań?
To znaczy, dzień dobry panowie, to znaczy tak, jeśli chodzi o zmianę trenera, no to ja właśnie jakby po cichutku siedziałem w tym wagonie, żeby może jeszcze w wagonie tych, powiedzmy, pociągu tych zwolenników trenera Van den Broma, ponieważ no gdzieś tam no, przeczuwałem, że nie ma jakichś odpowiednich kandydatów, natomiast wydaje mi się, że to nie jest, powiedzmy, drużyna, żeby brać kogoś z łapanki. Oczywiście jest ten mityczny Papszun. Natomiast należy pamiętać, że no, my mamy szatnię w zasadzie anglojęzyczną. No, trener Papszun językiem i w ząb, a że tak powiem, taktyka przekazywana przez tłumacza, no to mieliśmy już takie czasy za Jose Marii Baquero.
Wejdę od razu w słowo, bo wydaje mi się, że tam chyba chodzi jeszcze o coś innego, nawet nie tyle o kompetencje językowe Marka Papszuna, których szczerze powiedziawszy nawet nie znam. No to... Natomiast chyba chodzi o styl pracy Marka Papszuna, który mówiąc wprost kompletnie nie pasuje do Lecha Poznań.
To jest raz, a dwa, że no...
Za duża samodzielność?
Ja tak, sobie, zdecydowanie.
Ja sobie też jakby nie wyobrażam, czytając media społecznościowe kibiców Lecha, nie wyobrażam sobie, że na przykład trener Papszun dostaje od nas, no powiedzmy, może nie 7 lat, ale 3. No nie wyobrażam sobie tego, że powiedzmy trener Papszun dostaje tak, trenerze, ma pan 3 lata, rób pan sobie co chcesz, bo trzeba też pamiętać, że w Rakowie zostały przemielone ze 4 pociągi zawodników, którzy powiedzmy odpadli z tego, że tak powiem trener Papszun coś wybrał. No a to się wiąże, że tak powiem, z pieniędzmi. No Lech nie ma takiego bogatego właściciela, jakim jest pan Świerczewski. No i trzeba, że tak powiem, oglądać tą złotówkę. Stąd promocja, powiedzmy, poprzez Akademię tych zawodników. Trzeba też nadmienić, że no, rodzina Rutkowskich weszła do Lecha w 2006 roku i przez 10 lat budowali tą akademię. Dopiero gdzieś tam w 2016 roku były te już zaczęły się te, powiedzmy, sprzedaże tych naszych młodych wychowanków. No kolejni są w kolejce, no bo wiadomo, że odejdzie Filip Marfiński. Być może szykuje się powrót z GKS-u Katowice na przyszły sezon Antoniego Kozubala. Jest też gro młodych zawodników, którzy no, zaczynają dobrze wyglądać w rezerwach poznańskiego Lecha. No i oni będą, powiedzmy, pukać mimo,
że... No jest Filip Szymczak chociażby jeszcze, prawda? No
jest, oczywiście jest Filip Szymczak, natomiast on jeszcze musi tam się, powiedzmy, trochę podnieść po kontuzji. Natomiast no jest taki diabeł w bramce, który ma 16 lat, nazywa się Mateusz Prukniewski. I on w tej chwili no, w tych rezerwach naprawdę chyba tam z 5 czy 6 punktów im urwał, bo nie dalej jak wczoraj na Platformie X, no, przeprowadziłem wczoraj wywiad z trenerem Węską i on jest no, naprawdę w niebo wzięty, jeśli chodzi o formę tego młodziana. I mimo, że ma 184 cm tylko wzrostu, to jest niesamowicie skoczny. Natomiast co do trenera, powiem tak, jestem sceptyczny, tak jak byłem sceptyczny przy trenerze Jacku Zielińskim, bo byłem wtedy za opcją zagraniczną, wtedy bodajże mocno był grany trener Batę Borysów. Ale sobie przypominam, że państwo po zdobyciu Mistrzostwa Polski przez drużynę trenera Zielińskiego zrobili z nim audycję. Dodzwoniłem się i go właśnie za ten sceptycyzm, za ten swój sceptycyzm przeprosiłem osobiście i mam nadzieję, że trenera Rumaka również przeproszę. Natomiast no też byłoby fajnie, gdyby trener Rumak obudował się kompetentnymi ludźmi, bo to też na tym polega.
To i od razu powiem, że są takie plany, jeszcze w tym roku mają zostać ogłoszone 2 nazwiska, które dołączą do sztabu szkoleniowego. Trwają negocjacje, także, bo raz z Johnem Van den Bromem odszedł także jego pierwszy asystent Danny Lanzat. Jego także w klubie nie ma. Został w sztabie Dariusz Dudka, natomiast do tego sztabu Mariusza Rumaka jeszcze przynajmniej 2 osoby z tego, co wiemy, zostaną dołączone. Jeden z asystentów takich rokujących, jeden już trochę bardziej doświadczony, także wydaje mi się, że że jeszcze w najbliższych dniach takie decyzje zostaną podjęte.
Kiedy w latach 2012-14 trenerem Lecha był po raz pierwszy Mariusz Rumak, to kierownikiem drużyny Lecha był Dariusz Motała i choć o Rumaku mówi on pozytywnie, to jednak jego powołaniem dziś jest zaskoczony.
Ja nie będę zmieniał zdania. Uważam zawsze, że to jest bardzo dobry trener i to jest trener, który Lechowi zawdzięcza wszystko, jeśli chodzi o jego karierę trenerską, bo Lech mu zaufał i przez tą pracę, którą Mariusz wykonał w Lechu Poznań, na pewno otworzył sobie drogę do rozpoznawalności w Polsce, do też pracy w klubach ekstraklasowych później w Śląsku Wrocław i w Termalice. Uważam go za wysokiej klasy fachowca. Natomiast to drugie wejście no jest już na innych zasadach. Od bodajże prawie 4 lat Mariusz jest poza pracą, jeśli chodzi o poziom seniorski, tak? Od 2 lat jest zatrudniony w Akademii Lecha Poznań, kształci trenerów w tym czasie, z tego co się orientuje. No jeździł z Lechem na wszystkie mecze w europejskich pucharach. Lech wysyłał go też na konferencje, w których poznawał metodologię i sposób myślenia innych trenerów, uczestniczył w sympozjach zagranicznych, także miał czas na to, żeby przygotować się do ewentualnego drugiego podejścia. Ale ja też jestem tym faktem zaskoczony. Jest to odważna decyzja Lecha i przyjąłem ją też ze sporym zdziwieniem, natomiast trzymam za niego mocno kciuki.
Dariusz Motała trzyma kciuki. Rozumiem, że fani Lecha w ogóle trzymają kciuki za Lecha, kimkolwiek byłby teraz, ktokolwiek byłby trenerem. Zaraz oddaję głos naszemu słuchaczowi. Zapytam tylko ciebie, Dawidzie, czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że wraca Mariusz Rumak pełen doświadczeń, o wiele z większym bagażem tych doświadczeń niż było to poprzednim razem.
No, to 9 lat minęło, więc to jest oczywiste, jednak ja generalnie jestem zdania, że trener im starszy, tym bardziej doświadczony i to doświadczenie potrafi wykorzystywać, natomiast no mimo wszystko musimy mieć na uwadze to, że po odejściu z Lecha Poznań w 2014 roku ta kariera trenerska Mariusza Rumaka, a powiedzieć, że się niespecjalnie rozwinęła, to tak naprawdę nic nie powiedzieć, no bo czy w Zawiszy Bydgoszcz, czy w Śląsku Wrocław, czy w Termalice Nieciecza, czy w Odrze Opole, no tam dobrego wrażenia po sobie nie zostawił, nie osiągnął jakichkolwiek sukcesów, bardzo szybko zakończyła się także jego praca z młodzieżową reprezentacją Polski. No i tak naprawdę wydawało się, że ta jego szkoleniowa kariera, no nie chcę powiedzieć, że już się zakończyła, ale miałby duże szanse, żeby na tym najwyższym poziomie gdzieś jeszcze taką poważną szansę dostać. Od 2 lat pracował w Lechu, ale właśnie jako wicedyrektor do spraw klubowej akademii, do spraw szkolenia trenerów tej klubowej akademii, więc to była raczej taka, mówiąc wprost, robota zza biurka, bardziej administracyjna niż typowo szkoleniowa. No i dostaje też szansę w Lechu Poznań i tak naprawdę no, Lech wyciąga do niego rękę i to być może jest dla niego już taka ostatnia wyciągnięta ręka, tak, żeby tak się jeszcze mówi. Gdzieś złapać na tę tak trenerską
ta karuzelę. Ta kariera się jeszcze nie rozbujała, no, ale może teraz, tym razem. Oddaję głos naszym słuchaczom. Pan Krzysztof jako drugi, a najpierw pan, który dzwonił jako pierwszy albo pani. Halo?
Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że właśnie jest pan Dawid, którego bardzo lubię.
A dziękuję bardzo.
Transmisje z Lecha pełne wigoru i w ogóle emocji. Ale odnośnie błędów Van den Brona, to już tam wiadomo, jakie te błędy były, to już nie będziemy powielać, ale odnośnie tej kadry, która jest tam rozbudowana i tak, to znaczy nie rozbudowana, tylko najdroższa, umiejętności i tak dalej, ale pani Dawidze, niech pan zobaczy, jak ta kadra jest kontuzjogenna. Dagelstol, jesienią nic. Kwekweskiri, jesienią nic. Souza, jesienią nic. Szymczak, jesienią nic, tak?
Tak, to prawda. No, długo też zawieszony był Salamon. Oczywiście to nie były kwestia...
Salamon zawieszony i tak po Boleriozie już nie będzie tym Isakiem. To sobie wybijmy z głowy, tak?
To ma pan rację, zdecydowanie sporo tych kontuzji Lechowi się przytrafiło, natomiast ale, no, mimo wszystko jeszcze, i tak jestem zdania, że to jest kadra na zdecydowanie lepszy wynik ligowy niż
tak,
to, co Lech osiągnął.
Oczywiście, ale jeszcze oprócz tego, nawet taka kontuzja Kwekweskiriego, prawda? Mhm. To co robi dyrektor sportowy w październiku? Nie załatwia, żeby on nie pojechał na kadrę. Po cholerę on na tą kadrę w październiku jechał, jak on z Tajlandią nie zagrał nawet minuty, gdzie było 8-0 dla Gruzji, tak? No to po co? Tam pojechał do zabawy, zamiast tu dwa tygodnie potrenować, tak?
Wie pan co, tutaj jest dość, akurat mimo wszystko broniłbym Lecha, bo Lech miał związane ręce w przypadku powołania na reprezentację. Jeżeli Krajowa Federacja się uprze, mówiąc wprost, jeżeli zażyczysz sobie wizyty zawodnika, to kluby tak, mają obowiązek puszczenia takiego piłkarza.
Ale można porozmawiać z samym Kwekweskirim, tak, i z federacją.
Z tego co wiem, to takie rozmowy się odbywały, natomiast no, decyzja była taka, że ostatecznie Gruzin pojechał.
No. I jeszcze jedno, niech pan zobaczy, nie wiem, czy pan się tak interesuje, porównajmy sobie, bo my tam z Niemcami, tam z Holandią, wiadomo, nie będziemy porównać, Czesi. tak? Niech pan weźmie Spartę, Slawię, w mniejszym stopniu nawet Wiktorię Pilsną, który kiedyś tam przyszedł do nas, Sikora, nie? I Baluła. Ale niech pan zobaczy, tam zawodników oczywiście sprzedają, tak jak Lech sprzedaje, ale kupują wszystko z Ligi Czeskiej, tak? Wydają po 2 miliony euro, ale z Ligi Czeskiej. A Lech ma taką zasadę, że sprzedaje wychowanka i sprowadza zawodnika z zagranicy. Nigdy nie sprowadzi Polaka, tak? I mówi, że niby patrzy, że Polaków nie ma, tak?
No zdarzały się jednak takie przykłady, chociażby Artur Sobiech został podpisany w ostatnim czasie, to no, tak na szybko, co mi przychodzi. Generalnie rynek wewnętrzny w Polsce, rynek pomiędzy polskimi klubami, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia Lech, ale także innych polskich klubów. No to jest kwestia mocno dyskusyjna i utrudniona, to znaczy gdzieś polskie kluby nie chcą wzmacniać także rywali i niechętnie sprzedają właśnie krajowym konkurentom swoich najlepszych zawodników. Wolą sprzedać na zachód niż wzmacniać rywali.
Jeszcze jedno.
Proszę pana, no bo tutaj kolejni słuchacze czekają.
Jedno.
Krótko.
Lewa obrona, kompletne dno. Douglas albo kontuzja, albo gra 2 mecze. Anderson nie wypał, tak?
No to prawda akurat.
Dziękuję panu bardzo, proszę państwa. Oddajmy głos. Panie Krzysztofie, proszę krótko, bo mamy
no, dzień dobry, oczywiście bardzo krótko, bo właśnie to rozmowa o klubie w tej chwili, w jakiej jest sytuacji ligowej, ten doskonale wszyscy wiedzą, ale to jest na tą rzecz, która jeszcze składają się inne rzeczy wcześniejsze, bo polityka tego klubu naszego Lecha jest nie do końca zrozumiała dla kibiców, bo jeżeli to jest klub, który ma tylko działać na zasadzie wypromowania zawodnika i sprzedaży i nie interesują go występy o najwyższe trofea, zdobywanie pucharów i tak dalej, to jest sprzeczne z zasadą sportu, bo sport właśnie na tym polega, że się gra o coś, co się chce zdobyć, żeby było coś wyższego, żeby się podnosić poziomem. Ale po prostu drepcze w miejscu od 10-12 lat nie może przeskoczyć pewnej bariery ze względu na to, że no, mówmy uczciwie, właścicielowi nie zależy na tym, żeby ten klub się rozrastał do jakiegoś poziomu europejskiego, tylko stoimy i cały czas jesteśmy w tym samym miejscu. Właściwie z roku na rok można powiedzieć, można przewidzieć, co będzie na następny rok. Bo Lech po prostu wyższego poziomu przeskoczyć nie może, dlatego że po prostu jest nie do końca zrozumiała polityka właściciela klubu. No i tutaj jest cały ten, myślę, problem. Nie tam trener, nie zawodnicy, bo sprawa zakupów to jest jednostkowa, to są pojedynczy zawodnicy, że zakupiliśmy w tym roku na przykład tego piłkarza z Iranu, który notabene przesiedział na ławce rezerwowych do końca września, który był niby miał być jako wzmocnienie zespołu, a wyszło tak, jak wyszło. No także myślę, że tutaj samo się wcześniej to mówi, gdzie jest jakiś problem w tym klubie.
Dziękujemy panu, czyli pan zarzuca, że władze klubu nie wiedzą, o co im chodzi. Na pewno chodzi o pieniądze, o biznes, żeby to się kręciło.
Mimo wszystko w sporcie też chodzi o trofea i o to, żeby kibicom dawać radość. No, Lech słynie z tego, że czasami nie potrafi wykorzystać takich historycznych szans, które przed nim stoją i mam wrażenie, że właśnie takim meczem był mecz w Trnawie. Gdyby Lechowi udało się awansować do fazy grupowej rok po roku, szczególnie po tej jakże udanej wiosennej kampanii, no to była naprawdę duża szansa dla Lecha na ten krok do przodu, na to, żeby faktycznie gdzieś w takiej hierarchii europejskiej pójść mocno do góry i to była tak naprawdę duża szansa zaprzepaszczona jesienią.
Posłuchajmy jeszcze, jak sam Mariusz Rumek tłumaczy to, dlaczego przyjął propozycję Lecha Poznań i dlaczego drugi raz wkracza do tej samej rzeki, choć po już ładnych paru latach, po 9 latach.
Lechowi się nie odmawia i nie było przez moment wątpliwości, ale też wierzę, bo widziałem, jak zespół wyglądał za czasów trenera Skorży. Na żywo, no to trener Van der Broma w momencie, kiedy trener grał w lidze konferencji, to wiem, że potencjał tego zespołu jest przeogromny i wierzę, że jak go wydobędziemy, a mam na to pomysł, mam wizję tego, to zespół będzie bardzo groźny i będzie najgroźniejszy w Polsce.
Ty, Dawidzie, wierzysz, że Mariusz Rumak ma wizję i ma pomysł?
No, mieć wizję i mieć pomysł to jedno, ale później trzeba ten pomysł i wizję jeszcze wdrożyć w zespół i przekonać do tej wizji i pomysłu drużyny. Także no, oczywiście będziemy trzymać kciuki, a czy to się uda, to się okaże.
I ja tutaj przypomnę, że Mariusz Rumak prowadził Lecha w latach 2012-14, to było w sumie 2,5 roku, że w ponad 100 meczach osiągnął średnią punktów 1,81, tak przypomnę. przypomniał Lech TV w rozmowie z Mariuszem Rumakiem. No i zdobył wtedy 2 wicemistrzostwa Polski, ale też przypomnijmy jednak nieudaną historię Lecha wtedy w europejskich pucharach, no bo to wtedy te bolesne porażki zanotował Lech, szczególnie z litewskim Żalgirisem Wilno, no islandzkim Stjarnarem. Więc czego oczekiwać teraz?
No właśnie, znaczy pamiętać musimy jedno. Mariusz Rumak przed dekadą miał jednak nieporównywalnie mniej jakościową kadrę. Kadrę o zdecydowanie mniejszych możliwościach sportowych niż ma teraz. Lech był w takim małym dołku finansowym. No małym jak małym, niektórzy by powiedzieli, że naprawdę poważnym dołku finansowym w tamtym czasie i jednak nie dysponował tak drogą i dobrą kadrą, jaką dysponuje teraz. Natomiast nie każdy może dostać Porsche i poradzić sobie z tym Porsche na drodze, używając trochę takiego motoryzacyjnego porównania, bo jednak umiejętność prowadzenia tego pojazdu to zupełnie inna sprawa. Mariusz Rumak chyba jeszcze nie prowadził drużyny, która miałaby tyle piłkarskiej jakości, ale czy nad tą piłkarską jakością zapanuje? No nie, tacy kierowcy tracili panowanie nad kierownicą, kiedy zasiadali za sterami bolidu naprawdę mocnej pojemności, więc tutaj no, wiele znaków zapytania stoi przed tą wiosną.
No, bardzo ciekawie stawiasz te kwestie. Czy Mariusz Rumak poradzi sobie właśnie z tym Porszakiem, którego dostał w ręce? Proszę Państwa, to jeszcze posłuchajmy. Zaraz oddam głos kolejnemu słuchaczowi. Proszę jeszcze Pana o dosłownie pół minuty cierpliwości, bo oto jak Mariusz Rumak sam ocenia zmianę, którą przeszedł przez tych ostatnich 9 lat i dlaczego czuje się człowiekiem, który może da radę poprowadzić to Porsche.
Jestem przekonany o tym, że bardziej doświadczony, zresztą co widać po włosach. Jak patrzę na zdjęcia te, które są gdzieś tutaj na ścianach w klubie, jeszcze się zdarzają, co dziwo, jak wtedy było, to teraz troszeczkę przypruszony jest ten włos, ale to są te doświadczenia, które są bezcenne, bo tego w książkach nie wyczytasz, a tej wiedzy nie dostaniesz, to musisz się przeżyć, swoje wygrać, swoje przegrać, więc nie wiem na ile lepszym, ale na pewno bardziej doświadczonym, bardziej zdystansowanym, większą pokorą. Ale myślę, że wiedzą też, no bo tak naprawdę każdy dzień w życiu trenera to jest poszukiwanie wiedzy, sprawdzanie tej wiedzy i na tym tak naprawdę te 9 lat, od kiedy ostatni raz byłem pierwszym trenerem, tutaj spędziłem.
Tyle Mariusz Rumak, oddaję głos panu Maciejowi. Halo, słuchamy.
Halo, dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Witam serdecznie redaktorów, witam państwa. No ja tak chciałem podziękować panu trenerowi, może na wstępie, Holendrowi, że tak powiem, za ten właśnie ćwierćfinał w pucharach z Fiorentiną. Co prawda się nie udało, oczywiście to jest wielu Florencji. Wyobrażam sobie te miny tych Włochów, którzy po prostu zobaczyli ten wynik 3-0. No i tutaj przede wszystkim też za to, że upierał się przy panu Martwińskim, bo powiem szczerze, ja też wierzę w tego chłopaka. Tutaj narzekamy całą audycję też właśnie na to rzeczywiście, że tych zagranicznych nazwisk jest dużo więcej niż Polski, no tak to niestety wygląda. A dlatego cieszmy się właśnie tutaj czy Szymańskiego, czy Martwińskiego, któremu właśnie dał szansę uparcie, mimo tego, że krytykowany był za tę decyzję, że gramy w dziesiątkę, jak był Martwiński w składzie, jakby go w ogóle nie było. Także ja się cieszę i za to mu dziękuję. Natomiast panowie pozwólcie, że też tutaj podejmę przy okazji taki temat właśnie tego, co się dzieje w ogóle w polskiej lidze. Dla mnie po prostu, no wszyscy wiemy, jak wygląda Polska Liga, pan tu też podkreślał niestety, jakie są tego realia, podawanie, no kalkulowanie i tak dalej. Niestety nie udaje się utrzymać, że tak powiem, no dobrych piłkarzy sprzedajemy. Natomiast no bardziej bym tu się skupił przy tych wszystkich kontraktach właśnie, no chodzi o trenerów głównie. Zobaczcie państwo, jak to wyglądało chociażby w przypadku trenera Paulo Souzy, reprezentacji Polski, czy Santosa. Po prostu dla mnie Polska i polska piłka jest takim dobrym po prostu, że tak powiem, krajem do zarabiania pieniędzy, jeżeli chodzi o właśnie trenerów, o piłkarzy. Bo no zobaczcie państwo, na przykład teraz tutaj Grosicki w Pogoni Szczecin, czy na przykład Kamil Glik w Krakowi. No elegancka emeryturka po prostu, na sam koniec przyjechać, kiedy już ich nikt nie chce w zachodnich klubach, no bo wiadomo, Zomsta słabi tam już za tamte ligi, przyjechać, dobrze pieniążki zarobić, jeszcze być po prostu gwiazdą. No i tutaj tak samo, jeżeli chodzi o trenerów, no mi się wydaje, że to powinno być po prostu tutaj inaczej wyglądać, z tego względu, że te umowy powinny być inaczej podpisywane, że żadnych po prostu odszkodowań, jeżeli pan redaktor by popełnił jakiś błąd, tak jak tutaj już dzwonił nasz słuchacz, czy ktokolwiek w pracy, gdzie, proszę pana, by pan dostał jakieś odszkodowanie? o czym my tu w ogóle mówimy po prostu. Jeżeli ktoś zrobił źle coś, tak samo jak w reprezentacji Polski Szantos, po prostu popełnił dużo błędów, tak? Z jakiej racji zwalniając go w ogóle jakieś odszkodowania? No ludzie kochani, no jeszcze takie pieniądze zarabiają, nie zaglądają nic do portfela, no naprawdę, no to powinno zostać zmienione, bo rzeczywiście, wiecie państwo, to, że sprawiedliwość na świecie to wszyscy wiemy, no ale no kurczę, no bez przesady, żeby trener, który my teraz musimy się męczyć w barażach z jakąś Estonią, dostawał jeszcze jakieś odszkodowania za to, że zrobił po prostu tak źle pracę wykonał, tak?
Bardzo panu dziękuję. To pewna kwestia też umów jest.
No zdecydowanie, prawo pracy to są kontrakty, to nawet prawo pracy nie wchodzi w grę, tylko w jeszcze inne jakby gałęzie prawa, ponieważ to są najczęściej kontrakty B2B podpisywane i tak dalej. Ja już nie chciałbym w to wchodzić, bo
tak jest. Dawidzie, ja ciebie chciałem jeszcze zapytać, wykorzystam okazję. Powiedz mi, no bo na pewno bolączką drużyny prowadzonej przez Holendra Johna van den Broma było to, że Lech mnóstwo bramek i punktów stracił w ostatnich minutach. Tak sobie przejrzałem mecz od października z Jagiellonią. Bramka, która dała remis Jagiellonii, a utracone zwycięstwo, czy punkty Lechowi w 96 minucie. Potem mamy Krakowia Lech. Lech też traci remis w 80 minucie. Mamy potem mecze z Widzewem. Dwie bramki w doliczonym czasie gry dla Widzewa. Był remis. Kończy się 1-3. Tak samo z Piastem. 86. I z Radomiakiem dwie bramki, 79, 95, Lech prowadził 2-0. Co się dzieje w końcówkach meczów Lecha Poznań? Czy to będzie łatwe do naprawienia przez nowego trenera?
Nie wiem, czy łatwe, natomiast to też jest jakaś wskazówka, bo jeżeli gdzieś wprowadzasz nerwowość, to kończy się to utratą bramek. No z czegoś to wynika, to trzeba będzie dojść, gdzie tutaj jest problem spowodowany, natomiast fakty są takie, że jednak skoro to nie zdarzyło się raz, a zdarzyło się kilkukrotnie, co wymieniłeś, to znaczy, że ta drużyna im bliżej końcowego gwizdka i im bardziej powinna być pewna, broniąc swojego wyniku, tym jednak tej pewności jej brakuje, tym zaczyna się nerwowość, a przy nerwowości łatwo utratę bramki i tak to kółko się gdzieś zamyka, więc to na pewno będzie rzecz, nad którą Mariusz Rumak będzie musiał pracować i druga, o której też zresztą mówił już w tych pierwszych wywiadach, że także praca w ofensywie nad szesnastką rywala, czyli nad tym, żeby Lech z większą intensywnością atakował bramkę przeciwnika, bo w ostatnim czasie no udało się zauważyć trochę taki marazm, że gdzieś gra Lecha wyglądała całkiem nie najgorzej do 16 metra, kiedy już te kluczowe metry się na boisku zaczynały, kiedy trzeba było faktycznie coś zdziałać w polu karnym rywala, no to później występowała trochę jakaś taka apatia. No i to są te podstawowe, typowo piłkarskie rzeczy, nad którymi Mariusz Rumak będzie musiał pracować.
I ostatnie pytanie, czy twoim zdaniem Mariusz Rumak przychodzi na długo do Lecha Poznań?
Wydaje mi się, że mimo wszystko w czerwcu tego roku jego misja zostanie zakończona i też jednak podpisanie kontraktu z Mariuszem Rumakiem chyba nie wynika z tego, że Lech tak bardzo wierzy w swojego trenerskiego wychowanka, tylko po prostu nie ma w tym momencie zimą innych dostępnych ciekawych opcji na rynku i Lech wierzy w to, że latem 2024 roku podpisze tego swojego wymarzonego zagranicznego trenera, który będzie dostępny i będzie także chciał przyjść do Lecha Poznań.
Ale pewno byś się nie pogniewał, gdyby Mariusz Rumak tak posądził w Lechu, że ten jednak by rozważał przedłużenie mu kontraktu.
Wydaje mi się, że tylko Mistrzostwo Polski mogłoby gdzieś skłaniać się władze Lecha Poznań do tego, żeby przedłużyć umowę z Mariuszem Rumakiem, ale jeżeli miałoby to nastąpić, to myślę, że żaden kibic Lecha Poznań nie miałby nic przeciwko.
Proszę państwa, dziękujemy za telefony, te również nieodebrane, bo niestety tutaj państwo się niektórzy nie dodzwonili, ale jak państwo widzą, wątków było dużo. Bardzo dziękuję Dawidowi Cytrowskiemu za obecność w studio i fachowym komentarzem, służenie nam i naszym słuchaczom.
Dziękuję bardzo.
Rafał Rygulski mówi do widzenia, do usłyszenia, a Ryszard Wojtowicz jeszcze z państwem zostaje. Do usłyszenia.